Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym zasiadającym z Nim przy stole. Maria zawzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś, to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając czos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli tam nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodów odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zatrzymać się nad tematem rekolekcyjnym o uczniostwie. Muszę wam powiedzieć, że może on trochę denerwować. Dlatego, że być uczennicą, uczniem, to może być takie przeczucie, że znowu muszę się czegoś uczyć. Coś znowu muszę zdobywać, czegoś się dowiadywać. Chcielibyśmy mieć pewne etapy w swoim życiu za sobą. Ale gdyby popatrzeć od drugiej strony, to dojdziemy do wniosku, że jak się uczymy, mamy szansę dowiedzieć się czegoś nowego. Coś odkryć. I tak jest w każdej dziedzinie życiowej. Jak ktoś ma taką filozofię życia, to odkryje, że mam prawo czegoś nie wiedzieć, czegoś nie umieć. Mam prawo się tego dowiedzieć, tego się nauczyć i dalej żyć. Więc to nie jest coś strasznego, ale coś, co może być wielką szansą. Pewnie niektórzy z was wiedzą, że od kilku lat, żeby zostać księdzem, nie wystarczy 6 lat być w seminarium. Potrzeba dodatkowego roku 7, takiego podstawowego, i mam szczęście się nim zajmować. Kiedyś on był w każdej diecezji oddzielnie, teraz połączyliśmy siły, 4 diecezje razem i w Kaliszu. Chłopacy z waszego terenu, gnieźnieńskiego, poznańskiego, kaliskiego i z Bydgoszczy, mają rok dodatkowy, tak zwany zero propedeutyczny. Niektórzy zadają mi pytanie, co wy tam robicie? Czy to jest potrzebne? Filarami takiego bycia tam są dwa aspekty. Jeden duchowy. Faktycznie może ktoś przyszedł z domu bardzo religijnego. Są też i ministranci, ale też są tacy, dla których oni, którzy mówią, w moim domu to jest lodówka, nie? Jak chodzi o wiarę. Tak naprawdę to tam poza mną i kimś jeszcze. No i Pan Jezus mógł powołać taką osobę. Dlaczego by nie? Więc cała droga polega na tym, jak pomóc położyć podwaliny pod życie bardzo religijne, wiary, aby, tak jak tego wszyscy chcemy, wyszedł z seminarium ksiądz wierzący. Wierzący w Boga, żyjący wiarą. Ale drugi aspekt bardzo cenny. Do tego momentu tak nie patrzę, aż mocno tak nie zwracam na to uwagę. To jest to, co związane jest z człowieczeństwem. Chłopacy na takim początku Czego się uczą? Uczą się komunikacji, relacji, wyrażania siebie. Przyjeżdżają specjaliści, którzy mi to mówią, mają z nimi warsztaty, zajęcia, jak komunikować to, co jest piękne, to, co jest trudne, jak wyrażać emocje, uczucia. W te wakacje młodym, którym błogosławimy ślub, spotkaliśmy się na kolacji. A mi tak zaciekawi, co ksiądz teraz robi w ogóle tam z tymi klerykami? Od lat pracuje w seminarium, ale od kilku lat właśnie z nimi. I oni tak słuchają. Są niedawno po ślubie. Przeszli swoje, żeby się przygotować. On, ona, ale ostatecznie cieszą się, że do tego doszło. Tak słuchają ją. Księże, jakby to się nam przydało. Żeby nas ktoś tak przygotował. Do tego, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, słuchać siebie. Żebyśmy potrafili się przyjmować, mówić trudne rzeczy, łatwe, razem do pewnych rzeczy dochodzić. Jakże bardzo się cieszę, bo niekiedy właśnie tak jak tu siedzicie, jak ktoś się dowie, że jestem w seminarium, to niektórzy mówią do mnie tak, księże, jak już ksiądz tam jest, to niech ksiądz powie tym chłopakom, żeby oni byli do ludzi. Bo my chcemy księdza do ludzi. Ja mówię, no przecież tam pracujemy. No tak ksiądz mówi, ale jest różnie, nie? Ale jest różnie. Jak ktoś chce pracować z ludźmi, faktycznie potrzebuje specjalnego przedstawienia. I wiecie, jaką nadzieję dostają? Taką, kiedy słyszą, Piotr usłyszał od Jezusa. Rybak, powołany, fachowiec w swojej dziedzinie, usłyszał w pewnym momencie, odtąd ludzi będziesz łowił. I co? Mógł wpaść w przerażenie. Jak to ludzi? Jak mieć do czynienia z człowiekiem, z ludźmi? Jezus cierpliwie go tego uczył. Ktoś może potrafić łatwiej, komuś przychodzi to trudniej, ale jakie to jest cenne, by człowiek nauczył się bycia z innymi. Bardzo podoba mi się ten termin uczniostwa. Chociaż tak jak powiedziałem na początku, może on budować jakieś takie nerwy. Znowu czegoś trzeba się uczyć, ale jeśli chodzi o życie, wcale się tutaj nie ma co wstydzić. Niektórzy nie mieli takiej kochanej mamy, która nauczyła dziewczynę, córkę piec ciasto. Dopiero w tym momencie odkryła, że może się tego nauczyć. A ilu jest chłopaków, którzy mówią dzisiaj, ile ja bym zrobił jako mężczyzna w domu, w ogrodzie, ale tata mnie nie nauczył. No nie każdy miał takie szczęście, że mama wprowadziła córkę w bycie kobietą, a ojciec wprowadził chłopaka w bycie mężczyzną. I czy są przekreśleni? Absolutnie, że nie. Możesz się tego nauczyć. Takie mamy możliwości, takie mamy czasy. Jak chodzi o kwestię wiary, moi drodzy, tutaj jak chodzi o Pana Boga, nikt z nas, także my księża, nie jesteśmy ekspertami od Niego. On nas wszystkich przerasta. Dlaczego? Bo Bóg jest tajemnicą. Jest tak bliski, że pozwala się doświadczyć, a nawet i spożyć w Komunii Świętej. Jest tak bliski, a zarazem jest tak tajemniczy, przed którym wszyscy klękamy. Mamy swoje pytania, wątpliwości. Nie tylko ci, o których mówimy, świeccy w Kościele. Także my, duchowni, przeżywając żywą więź z Bogiem, mamy dokładnie te same dylematy, co wy. Jak to jest, Panie? Kim Ty jesteś? Skoro mieli to apostołowie także po zmartwychwstaniu, mamy je wszyscy. Stąd uczymy się Boga. I moi drodzy, chciałem powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Pierwszą chciałbym docenić. Jeśli ktoś z was, z nas, ma taki swój sposób kontaktowania się z Bogiem, a więc my mówimy swoja modlitwa, taka praktyka, Niektórzy mają to wypracowane, mają swoje modlitwy. Takie codzienne, albo tak jak przychodzą do kościoła, bardzo sobie to cenią. Na podstawie tych modlitw przodkowie nasi przeszli przez życie, wielu z nich zostało świętych. To jest to, co mówimy, modlitwa ustna. Jak dobrze, że ktoś to zebrał i nazwał to po imieniu. Dlatego sam Jezus nauczył formuły modlitwy Ojcze Nasz. Powtarzamy to do dzisiaj. Mamy różaniec, wiele innych spraw. Niektórzy mają takie momenty w życiu, że potrzebują więcej się pomodlić. Mają nowennę, mają swoje praktyki. Jeśli to pomaga człowiekowi w uświęceniu, a także w przeżywaniu religijności i wiary, bardzo to ceni. Są tacy, którzy mają taki etap: księże, ja jak zrobię znak krzyża świadomie, to jest ogromnie dużo. Mam taki moment w życiu zwariowany, że głowa boli. Ledwo się wyrabia. A zadaję pytanie, a w sercu czujesz Boga cały dzień? Może być tak, że ktoś ma taki etap w życiu, że nie ma siły. Czasami są to choroby, czasami cierpienia. Nie ma siły pozbierać myśli. Rano ledwo człowiek żyje, a wieczorem po ciężkiej pracy pierwsze co to padam. I czy ktoś może powiedzieć ostrożnie, ostrożnie z ocenami? Czy jestem osobą, która jest niewierząca? Jak zapytamy się głęboko, przeżywasz obecność Boga w sercu? Tak. Może tak być. Może być taki moment. To jest kwestia naszej religijności. Warto mieć taki moment. Święty proboszcz Ars mówił swoim parafianom taką naukę na temat Zdrowaś Maryjo. Mówi tak, tylko jedno Zdrowaś Maryjo, odmówione dobrze, on dodawał pobożnie, wstrząsa całym piekłem. Taką siłę ma Maryja. Tak sobie pomyślmy. Jedno Zdrowaś Maryjo ma taką moc, to jak się pomodlę w ten sposób, jaka opieka, jaka ochrona, jakie wsparcie. A ktoś powie, ja mogę dziesiątkę zmówić. A ja mogę cały różaniec. W zależności od momentu, etapu życia, tego, co wśród nas w życiu się dzieje. To sobie bardzo ceńmy. Człowiek potrzebuje w jakiś sposób wyrazić swoją więź z Panem Bogiem. Ona może się naprawdę zmieniać. Może różnie wyglądać w różnych etapach naszego życia. Najpiękniejsza, której nic nie zastąpi, ona jest szczytem, źródłem, jest wszystkim. To jest ten moment, który przeżywamy teraz. To jest Eucharystia, to jest wszystko. To jest pełnia. Pełnia modlitwy na ziemi, szczyt uświęcenia, objawienia się Boga. To jest ten moment. Eucharystia, msza święta. Ale też potrzebujemy momentów takich zwyczajnych, takich momentów, które są zachwytem nad Bogiem. Ktoś stoi w kolejce, ktoś jedzie samochodem. Nie zapomnę nigdy biskupa Dajczaka, jak ktoś śledził ingres księdza kardynała Krajewskiego. To biskup Edward Dajczak, który pochodzi z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kiedyś zapoczątkował ten przystanek Jezus na przystanku Woodstock. Byłem tam z klerykami i on kiedyś prowadził rekolekcję i zadał młodzieży, która była ewangelizatorami. Mówi do nich tak, podnieście rękę. Kto z was przeżywa obecność z Jezusem na dyskotece? Ja pamiętam, siedziałem z tyłu kościoła. Patrzę, a tam nie jedna dziewczyna, nie jeden chłopak na imprezie przeżywać obecność z Jezusem. A on powiedział, no właśnie. Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg jest osobą, która przenika naszą codzienność. Możesz przeżywać z nią relacje wszędzie. Ilu ludzi, idąc do lekarza, załatwiając sprawę, mówi: Panie, pomóż mi, Jezu, ufam Tobie. Jaka to jest siła, jaka to jest moc. To jest moc naszej religijności, pobożności. Niektórzy chcą to wyśmiać. Absolutnie, że nie. Każdy papież przed tym przestrzegał i mówi: doceniajmy to. To nas niesie, to nas prowadzi. Każdy z nas ma taką ulubioną modlitwę. Ja też taką mam. Nie jedną. Czasami ją zmieniam. Klerycy mi się pytają: a jaką ma ksiądz tą ulubioną modlitwę? A nie powiem. Dlaczego? Każdy musi odkryć swoją. Niektórzy mają swoich świętych, swoje sposoby. To jest to. To jest coś, o, to jest takie moje. Moja więź z Bogiem. I druga sprawa, moi drodzy, ta religijność, to może być taka sprawa, która jakby niekiedy nas może i rozwijać, i zatrzymywać. Czyli może nas rozwijać, bo może być nośnikiem spotkania z Bogiem, ale można zatrzymać, bo sobie powiem: dobra, odmówię i to wszystko, i koniec. Jakby Bóg swoje, życie swoje. Szkoda się zatrzymać. Można coś więcej. I tu chodzi o odkrywanie tej obecności, która jest obecnością Boga żywego. W różnych momentach. Moi drodzy, Wielki Czwartek, w czasie tego tygodnia przeżywamy wielki dzień ustanowienia Eucharystii, sakramentu kapłaństwa, przekazania miłości wzajemnej, i jesteśmy świadkiem słuchania modlitwy arcykapłańskiej Jezusa. On modli się o jedność, ale modli się też o taką sprawę, która gdzieś tam w tych mocnych celebracjach może jakoś tak umknąć. Jezus modli się, żeby nasze życie uświęcało się przez prawdę. Uświęcało się przez prawdę. To jest mocna prośba. Mocna prośba. Co to znaczy? Ja chcę żyć prawdziwie, autentycznie, a więc całościowo. To jest marzenie człowieka. Żyć w prawdzie, to znaczy żyć prawdziwie. Żyć realnie na świecie, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. I Jezus modli się, żebyśmy się przez to uświęcali. Co to znaczy? Prawdą jest najpierw odkryć, po co zostaliśmy stworzeni. Od tego zależy wszystko. Kiedy człowiek odkryje prawdę, że został stworzony, tak pomyślany, że wszystko, co w nim jest, jest otwarte na wieczność, to wszystko nas kierunkuje w ten sposób. Odkryć prawdę, dlaczego istnieje najgłębszy sens mojego życia. Dlaczego jesteśmy powołani do życia? Jesteśmy powołani, bo jesteśmy chciani. Jesteśmy chciani. Ilu się leczy w tym chcę Boga w swoim życiu, kiedy dowiedziałby się ktoś, że tak do końca nie był chciany. Ilu się wyleczyło dzięki tej boskiej prawdzie, że jesteś osobą chcianą od zawsze i chcianą wieczności. To jest prawda fundamentalna. Od tego zależy wszystko. Jesteśmy stworzeni do wieczności. To jest nasz cel. Wszystko kierunkujemy w tamtą stronę. W stronę wieczności. Wszystko, co robimy, co się w naszym życiu dzieje. Ostatecznie mądrość ludzka zawsze to podpowiadała w taki bardzo prosty sposób. No jest to prawda. Co my z tego świata zabierzemy? Niekiedy mówią to z mądrością, niekiedy mówią to z takim przekąsem rozpaczy. Co my z tego zabierzemy? Jakby cały czas mam w perspektywie, że moje życie to tu jest tylko etap. Coś się zacznie za jakiś moment, o godzinie, której wie tylko Pan Bóg. I chcę wam powiedzieć, bardzo sobie to ceńmy. Jeśli mam takie pragnienie, pragnienie Boga w sobie, jest to łaska. Jeśli mam takie pragnienie, że ja pragnę Boga, a więc pragnę wieczności, tego co boskie, masz łaskę. To pomaga też zrozumieć tych, którzy w naszych rodzinach, w domach, można powiedzieć, tej łaski nie odkryli. To jest jakiś dar, który już mam. Jak Pan Bóg się będzie tym posługiwał, żeby moi bliscy to odkrywali, zostawmy to Jemu. O tym trochę powiemy jutro. Jak to robić, żeby Boga uczynić ich Zbawicielem, a nie brać wszystkiego na siebie. Jeśli mam takie pragnienie, to jest łaska. I o tą łaskę warto faktycznie dbać. Ją w sobie pielęgnować. Najpierw wiedzieć, po co istniejemy, po co zostaliśmy stworzeni, jaki jest największy sens naszego istnienia tutaj na ziemi. Zostaliśmy stworzeni, powołani po to, żeby być na wieki w chwale nieba. To jest odległe, ale realne. Ta perspektywa uświęca nas w prawdzie, kierunkuje. Człowiek nie da sobie tej prawdy wykraść. Nie da sobie jej zabrać. Nawet gdyby ktoś próbował to zanegować, ktoś próbował to zabrać, nie dam sobie tego wykraść. Moim powołaniem jest bycie z Bogiem. To jest moja istota. A druga sprawa jest wymagająca. Bóg nas uświęca w prawdzie przez to, kiedy uznajemy swój grzech. Jest to prawda, która nie jest lubiana w Kościele. Jest źle pojmowana. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym tak. Jak stwierdza święty Paweł, jak już pojawił się grzech, nawet najcięższy w moim życiu, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ale katechizm katolicki Kościoła dodaje za chwileczkę następujące zdanie. Aby jednak łaska mogła dokonać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca. To się musi ujawnić. Ja muszę to uznać. Jeśli to się dokona, co się dzieje? Sprawdzianem działania ducha prawdy wewnątrz człowieka równocześnie staje się to, że człowiek zostaje obdarowany nowym początkiem. Największe odkrycia, największe nowości w życiu dotykają tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Kiedy człowiek uzna, że jest stworzony, czyli ma swoje granice i uznaje przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. To nas otwiera. Przypominamy sobie to na początku każdej mszy świętej, ale zobaczmy, ile lęków jest niepotrzebnych, ile obaw jest niepotrzebnych wtedy, kiedy człowiek ma iść do spowiedzi. Tego człowiek powinien najbardziej pragnąć. Najbardziej pragnąć. Bo wiem, że tam się coś nowego zacznie. Coś nowego zacznie istnieć. Jakby od samego początku coś zacznie funkcjonować w moim wnętrzu, w moim sercu. Tak. Zły duch chciałby nas przestraszyć albo nawet zeszpecić ten sakrament. A Duch Święty wydobywa tą prawdę, byśmy z czułością mogli podarować ją Panu Bogu. To są relacje z Bogiem. Dlatego człowiek dziękuje i cieszy się tym wszystkim, co wychodzi w jego życiu, o co prosi, przeżywając swą więź i tutaj, i w codzienności. Ale kiedy przyjdzie ten moment, wiedząc o tym, do czego zostaliśmy stworzeni, rozwijając się w miłości, cały czas, jak najpiękniej jest to możliwe, kiedy coś nie wyjdzie, jak uda nam się, jak mówi nam Ewangelia, jak mówi nam Jezus, jak dziecko uznać grzech, doświadczamy czegoś nowego. Z takim Bogiem chce się trzymać. Do takiego Boga chce się wracać. Dlatego, że nie ma takiej rzeczywistości, w której On nie mógłby mi, nie pozwoliłby mi wychodzić. Cała prawda o nas, o kruchości i Jego wielkości. I na koniec, moi drodzy, świadectwo pani doktor Wandy Błeńskiej. Pewnie ją znamy. Uważana jest przez Afrykańczyków, tak czule, pieszczotliwie na nią mówili dokta. Jan Paweł II powiedział, że to jest polska matka Teresa, a nazwana matką trędowatych. Pracowała w Ugandzie. Przeżyła ponad 100 lat. Pisała listy do księdza z Poznania na u Jana Kantego, teraz też sługi Bożego, proboszcz też ma proces beatyfikacyjny, księdza woźnego. I zobaczcie, jeśli tak święte osoby przeżywają siebie, to jakby ośmielają nas, że my też tak możemy. Mówi, pisała do niego tak. Jaki Pan Bóg jest strasznie dobry dla mnie. On zawsze najwięcej kochał tych niezbyt dobry. Ja kocham Go ogromnie, ale moje uczynki nie idą w parze tym. Z tym jestem wybuchowa. Jak prawie wszyscy tutaj. Złoszczę się okropnie, choć nie na długo. W drugim liście dopisała tak. Coraz lepiej zdaję sobie sprawę z tego fiaska, jakim jestem. W pogoni za wykonywaniem tylu spraw, za wydajnością, kiedy przecież nie jest to najważniejsze. Ile zrobimy, jak dużo zrobimy, ale najważniejsze jest to, jakimi jesteśmy. Kandydatka na ołtarze. Jaka świadoma siebie. Mocno chodząca po ziemi. Emocjonalna. Kochająca do końca ludzi. Kandydatka na ołtarze. Ona to pojęła. Boże, jesteś wszystkim. Ona się tego nauczyła. Od Niego nauczyła się wszystkiego. Podejścia do ludzi. Tego, kim On jest. Ale nie wstydziła się nawet w liście przyznać, że ma momenty kruche, które denerwują, wykańczają, które nie pozwalają normalnie funkcjonować, gdzie łapała się, że praca jest ważniejsza niż to, kim się jest. To wszystko, co my. Ale ciągle wracała. I wiecie co? Kiedy skończyła 100 lat na moście Jordania, w Poznaniu przy katedrze było jej święto. Wszyscy podziwiali jedno. Jak ona to zrobiła, że nie straciła pogody ducha, normalnie przeżywając codzienność. Tego uczy nas Ewangelia. Tego uczy nas Jezus. Tego realnego spojrzenia. Jak ktoś usłyszy to w domu czy w rodzinie, a taka tam pobożna jesteś, taki pobożny jesteś. Nie bójmy się tego. Jak ktoś prawdziwie wierzy i modli się, co się może z nim stać? Jedna rzecz. No może być coś wykrzywionego, ale to uważajmy na to. Jak ktoś się boi, że za dużo się modli albo jest przy Bogu, to efektem, jak to sprawdzić, czy wszystko jest ok, jest to, kiedy zaczynamy być coraz bardziej normalni. Coraz bardziej ludzcy. Jak to widać, to jest to coś Bożego. Dlatego, że do tego prowadzi wiara. Bóg chce sprawić, byśmy byli coraz bardziej normalni, a więc byli w pełni człowiekiem. Tego się uczmy przez całe życie. Mnie czasami wychodzi, ale nie zawsze. Dlatego też prosimy Boga, by pomagał nam w łasce Bożej iść przez życie razem z Nim, trzymać się Go mocno i odkrywać, że On nas nigdy w tym procesie nie zostawi. Amen.